Zdarzały ci się jakieś sytuacje takie, że byłeś bliski jakiegoś wypadku i też miałeś poczucie, że kora ci uchroniła, tak?
No mi się takie rzeczy wydarzają jak w horrorze klasy B, no co ja na to poradzę. No.
Ale powiedz, no. Dzień dobry, zapraszam do kolejnego odcinka. Oglądajcie do końca, bo na końcu będzie niespodzianka i prezent. A naszym gościem dzisiaj będzie znany mi od wielu lat Kamil Sipowicz. Zapraszam. Dzień dobry, Kamil. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie.
Dzień dobry, witam wszystkich. Jechałem tutaj metrem, później jechałem taksówkarzem. Nietypowym taksówkarzem, bo nie miał GPS-u i nie miał żadnej wiedzy o Warszawie, więc właściwie mnie tutaj nie dowiózł, musiałem dojść.
Po śmierci Kory, kiedy udzielałeś różnych wywiadów, to ja tak słuchając ich, czy czytając je, to tak zastanawiałam się, czy sięgnąć po słuchawkę i powiedzieć, Kamil, ale nie mów tego wszystkiego, bo pomyślę, że ty zwariowałeś naprawdę. Ja ciebie znając, wiedziałam, że ta metafizyka u ciebie zawsze jakoś istniała, pomimo jakichś racjonalnych poglądów, ale kiedy mówiłeś rzeczywiście o tym, że Kora cały czas fizycznie z tobą jest i tak mówiłeś o tym tak zupełnie poważnie.
No poważnie, no właśnie słowo fizycznie też popadam. Mówiąc fizycznie, popadamy w metafizykę. No jest. Jeżeli mam, doświadczam tego na bieżąco i to wielokrotnie, więc no istnieje. Jak, w jaki sposób istnieje, to można by to rozważać. No, czy jest to, istnieje osoby zmarłej, jakiś fantom, czy jest to istnienie osoby istniejącej, ale w jakiejś innej formie. Może to, co się dzieje z nami po śmierci, jest jakąś taką zagadką, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, co to jest. No, nie stawiam tu żadnych tez i nie wyciągam żadnych religijnych z tego wniosków, ale religia na pewno ma jakieś podstawy w tego typu doświadczeniach, bo wiesz, jak ja kiedyś słuchałem, jak różni ludzie opowiadali takie historie, to też się śmiałem. Ale jak mnie to samego doświadczyło, no to ja jak gdyby zaświadczam mojemu własnemu doświadczeniu, więc to jest moje doświadczenie, no tak się dzieje po prostu.
Ale nie
tak.
Myślisz, że to może być po prostu właśnie też jakaś taka reakcja obronna, że chcemy czuć tę obecność i sami ją tworzymy, nasz mózg tworzy coś takiego.
No ale wiesz, to trzeba pójść z pytaniem, czy tego wszystkiego nie tworzy mózg, prawda?
No wszystko, co widzimy, no, to już idziemy dalej.
Mózg i świadomość według filozofii transcendentalnej od Kanta tworzy cały świat, no, konstytuuje świat, prawda? Więc ja też mogę konstytuować Korę, konstytuuję w tej chwili ciebie i ten stół i te kamery, więc moglibyśmy tu się zagłębiać głęboko. W każdym razie ja odczuwam obecność Kory jako osoby istniejącej. Mm-hmm. Więc na czym to polega, nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jest to jakaś pociecha. Przede wszystkim jest to też przesłanie, żeby starać się tak żyć, żeby, no, jeżeli istnieje jakiekolwiek później, żeby nie wylądować tam na dole w tej gigantycznej masie szlamu i kału, o czym opowiada taka mistyczka Szwajcarka Adriana von Speyer, opisując piekło, tylko żeby znaleźć się w, powiedzmy, w takiej rzeczywistości, w której podejrzewam, jeżeli nie błądzę w myśleniu, jest Kora, czyli w jakiejś wyższej rzeczywistości, że istnieje możliwość oddziaływania w sposób dobry na ten świat. Ja wiem, że to wszystko.
No ja wiem, ale
dużo ludzi uważa mnie za ateistę, ja nigdy nie twierdziłem, że jestem ateistą. No.
No, ale byłeś zawsze bardzo antyklerykalny, więc to, no, ale tak, to, ale wiesz, to są dwie różne rzeczy.
To tym bardziej zaświadczy o mojej religijności.
To dobre. Słuchaj, można kochać kogoś cały czas, prawda? Miłość może być, mimo że ktoś nie istnieje. Sama,
no, ale ja właśnie uważam, że Kora istnieje, dlatego ją kocham i czuję jej uczucie, jej miłość, jej troskę o mnie, jej działanie. Ja czuję jej oddziaływanie w moje życie, więc
no, zdarzały ci się jakieś sytuacje takie, że byłeś bliski jakiegoś wypadku i też miałeś poczucie, że Kora ci uchroniła, tak?
No było kilka takich sytuacji. Poza tym, no, opowiadałem, że to w czasopismach, nie chciałem się powtarzać, no, ale i poprzez urządzenia mechaniczne, fizyczne, telewizory, opowiada się o horrorach. No, mi się takie rzeczy wydarzają jak w horrorze klasy B. No, co ja na to poradzę?
No, ale powiedz, no.
No to mówiłem o tym, no, że no, telewizor się raptem włączył i był serial o tym, że jest para i są różne jak gdyby modele rzeczywistości i ta para się odnajduje w różnych modelach rzeczywistości i przesłanie tego filmu jest to, że jak ludzie się kochają, to w tych wszystkich różnych modalnych światach się spotkają. No. Być może my jesteśmy, być może, nie chciałbym tutaj wchodzić w buty fizyków, ale być może to jest jakieś kwantowe wytłumaczenie tego, że istnieje
tak?
bardzo wiele bytów równoległych, może miliony wymiary i one jakoś, jakieś są przeskoki między nimi. No, można to, dzisiaj fizyka już jest, no co to jest fizyka, to są kwanty, to są też właściwie jednostki nierealne, prawda? One nie mają miejsca, przestrzeni, one mają, przyczynowość jest załamana, więc o czym w ogóle mówimy?
Poddaję się, napiję się nawet w takiej sytuacji.
W każdym razie to jest przesłanie, żeby nie męczyć przede wszystkim zwierząt. Bo jak najbardziej mną wstrząsają, jak widzę na Facebooku, jak ludzie przywiązali psa i pies płakał, no po prostu codziennie widzę to i myślę sobie, jacy ludzie to zrobili. Niech oni sobie zdają sprawę, że oni za to wszystko odpokutują, co zrobili tym zwierzętom potwornego.
Jak odpokutują?
Wylądują w tym piekle, tam, w tym szlamie.
Jak mówimy, słuchaj, o Facebooku, to zajrzałam przed naszą rozmową też do twojego Facebooka. No i zobaczyłam coś, co zaczęłam się zastanawiać, że tam ten ostatni taki tym z tym serduszkiem w związku napisałeś.
Może tak, ale nie chciałbym o tym mówić. Chciałbym to, żeby to była moja prywatność została zachowana.
Dobrze. W związku z tym miałam, wiesz, kolejne pytanie przygotowane, czy można kochać dwie osoby?
Można kochać dwie osoby. Podejrzewam, że miłość jest niepodzielna. Że miłość zaczyna się od miłości, tak jak Kora powiedziała, i można kochać wiele osób. No chyba wielu ludzi tego doświadcza, że można kochać wiele osób. Jeżeli jedna osoba cię kochała i na przykład nie żyje, to mi się wydaje, że jeżeli cię naprawdę kochała, to chciałabym, żebyś ty był szczęśliwy, a szczęśliwy można być. Największe szczęście daje miłość, więc myślę, że Kora by chciała, żebym był z kimś w związku i żebym kogoś kochał. Tak samo było odwrotnie, gdybym ja zmarł, też bym chciał, żeby Kora była w szczęśliwym związku. Nie byliśmy zwolennikami, lubiliśmy samotność, ale we dwoje, tak jak Kora mówi, na wyciągnięcie ręki twojej. No samotność nie jest dobra.
Samotność nie jest dobra, ale wiesz, też myślałam rzeczywiście, nie wchodząc to już, o czym nie chcesz mówić, ale no, gdyby tak się zdarzyło, albo jest, że ktoś się w twoim życiu pojawił, to strasznie trudne wyzwanie dla tej osoby, bo takie życie w cieniu kogoś tak wielkiego i tak wielkiej miłości.
No właśnie, no, zawsze ktoś żyje w jakimś cieniu. No, teraz oglądam film o królowej brytyjskiej Elżbiecie. Wszyscy tam są w cieniu. W cieniu jest jej mąż, który cierpi. W cieniu jest jej siostra, która cierpi. W cieniu jest biedny syn Karol. Wszyscy są, każdy jest w czyimś cieniu i to jest po prostu sytuacja, która się zdarzyła. Jeżeli jakaś osoba chce być ze mną albo jest ze mną, to musi to zaakceptować pod uwagę, no, że ja jestem po prostu w takiej sytuacji. No.
Dobrodziejstwo inwentarza.
Dobrodziejstwo inwentarza. No.
No tak. Ja też to znam tak, że całe życie w cieniu ojca, jak mnie,
no właśnie,
jak mnie pytają, chociaż...
Komu ja muszę to tłumaczyć,
prawda? No.
Ja też żyłem w cieniu przecież. No.
No i właśnie, powiedziałeś, że ty też żyłeś w cieniu. Jesteś doktorem filozofii, poetą, artystą, malujesz. Wiele jeszcze innych rzeczy można by było wymienić, ale zawsze mówił się partner, a potem mąż.
A teraz wdowiec.
Po
a co zrobić?
Kimś takim...
Tak jest, no po prostu taki jest stan. No. Nie muszę się... No mógłbym się skarżyć, ale z czego tu się skarżę? Miałam wspaniałe, ciekawe życie, nadal mam. No,
tak.
Która mi zagwarantowała cudowne, interesujące życie. No i z pokorą przyjąłem to, że jest większą artystką, że jest wielką artystką, którą kochają ludzie. I jak żyliśmy razem, to starałem się robić wszystko, żeby miała komfort. A po śmierci zostałem tak zwanym depozytariuszem. No, robię te swoje rzeczy na boku, no ale ona jednak była i jest bardzo ważna.
No o tym wiesz, chociażby świadczy i tutaj Państwu bym chciała bardzo polecić książkę, którą Kamil wydał. Miłość zaczyna się od miłości. Książka, którą dzisiaj dostałam, zdążyłam się trochę z nią zapoznać, Ale powiem Ci, że książka, która jest tak pięknie wydana, bardzo Państwu polecam na prezent pod choinkę. Nie tylko, że piękne treści są w środku, ale rzeczywiście przy dzisiejszej estetyce, kiedy te okładki są jakieś takie krzyczące, kiczowate, a tutaj w kolorze miłości, nawet tutaj pokażemy i z tej strony, i ta delikatność pisma, druku, tak, o której Ty w jednym z wywiadów mówiłeś, że to są notatki Kory, która miała tak lekką rękę, że pisała, że aż miałeś, był trud, żeby to odczytać.
No tak, w tej książce są spisane kilka zeszytów Kory, w których notowała pomysły na piosenki, pracowała nad piosenkami, przemyślenia, cytaty, lektury, rozważania, i te już takie przed samą śmiercią były pisane rzeczywiście już takim ledwo widocznym pismem. To pismo zanikało, tak jak życie zanikało Kory. No i to musieliśmy zatrudnić grafologa, żeby to jakoś metodami specjalnymi wyświetlił, żebyśmy mogli to odczytać.
Kryminalistyczne jakieś nawet, tak?
Tak, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne nam w tym pomogło. No i też duże rzeczy nie byliśmy w stanie odczytać, dlatego grafik Kuba di Barbaro, bardzo dobry grafik, jest to z rodziny zaprzyjaźnionej z Korą, już od lat 60. psychologów krakowskich. Kuba di Barbaro rzucił takie plamy światła na te momenty, gdzie nie możemy rozczytać to, co Kora napisała, więc to jest taka książka, literatura i libratura to się nazywa, prawda? Że sama książka jest tutaj dziełem sztuki, pięknie wydana, i rzeczywiście i te myśli Kory są bardzo piękne i głębokie, niektóre zaskakujące.
Ale zaskakujące również w tej prostocie, wiesz?
No i prostocie, tak.
I to jest ta największa jakość, czyli w życiu jedynie trwa tylko życie, tak? Takie zdanie rzeczywiście, które jest tak proste, a jednocześnie...
Takie trochę tautologiczne, że miłość zaczyna się od miłości. No niby tautologia, ale jednak można się nad tym zastanowić, co to znaczy.
No i co to znaczy dla Ciebie?
No, że miłość zaczyna się od miłości, to że na przykład na zasadzie negacji, że nie zaczyna się od złości, nie zaczyna się od nienawiści, nie zaczyna się od niechęci, tylko jak już jest miłość, to jest miłość, prawda? I już wtedy wiem, że to jest miłość.
Ja byłam takim świadkiem, nie wiem, czy Ty to pamiętasz, bo my poznaliśmy się wcześniej, niż ja poznałam Korę.
I w Dębkach chyba żeśmy poznali.
Nie, już nie pamiętam, gdzie myśmy się poznali. Przez jakichś wspólnych znajomych, chyba w Warszawie. W każdym razie potem wylądowaliśmy razem, znaczy nie mieszkaliśmy razem, ale w Zakopanem zimą.
Ach, to pamiętam.
I to był ten moment, kiedy Wy po przerwie kilkuletniej z Korą wróciliście do siebie na dobre. Także ja byłam tym świadkiem tego uczucia, które właściwie nie tyle, że rozpaliło się na nowo, bo ono się tliło cały czas, prawda? Tylko, że rozbrysło wtedy znowu.
No tak. No właśnie to też jest ciekawe w naszym wypadku, że my mimo długiego rozstania i właściwie ludzie po takim rozstaniu rzadko się schodzą, prawda? Myśmy jednak się zeszli z Korą, że ja nie mogłem znaleźć odpowiedniej kobiety, mimo że mieszkałem za granicą i w Monachium, w Berlinie Zachodniej, tam studiowałem, później robiłem inne rzeczy. I Kora też, prawda? No, mogła znaleźć innego mężczyznę przecież. Akurat ona, jeśli chodzi o ofertę męską, to no, jako wielka gwiazda, piękna kobieta, nie miała z tym problemu.
Terminarz miała zapisany, tak.
Słucham?
Terminarz miała zapisany po brzegi, tak. No tak, jak my się poznaliśmy, to ty akurat byłeś po rozstaniu z taką dziewczyną, którą ja znałam, bo ją fotografowałam, modelką, i to pamiętam, tylko tak najbardziej zaśmiewałam się, jak mówiłeś, że powiedziała ci, że ty jesteś taki sam wariat, jak ten twój Witkacy.
Może przypominasz.
Pamiętasz, tak?
Tak jest.
Tak to było. A potem już nastała Kora. Korę, którą ja pamiętam i też na swój sposób kochałam, była niezwykła, tą aurę, którą wokół siebie roztaczała. I pamiętam, że jak przychodziłam do Was i tu miałyśmy jakieś filozoficzne rozmowy, a ona nagle: Aniele mój, może gołąbki Ci zrobię? I właśnie zaczynała robić gołąbki, opowiadając jeszcze fantastycznie rzeczywiście.
No tak, Kora była bardzo serdeczna wobec przyjaciół, gotowała, zapraszała. To taki był taki wschodni typ, taka szeroka dusza. Jak ktoś przyszedł do domu, to nakarmić, obiad, a później i desery, i alkohole, i rozmowy, żeby nie wychodzili.
To był
żyła
tak,
po prostu.
Żyjący dom.
Tak.
Ale też pamiętam, że taki nastąpił moment, w którym ja zaczęłam odczuwać pewien dyskomfort w towarzystwie Kory, kiedy zaczynała robić się coraz bardziej radykalna i taka autorytarna w wypowiedziach. I właściwie trudno było znaleźć dla siebie jakąś przestrzeń, żeby się wypowiedzieć. No i ty też tego na pewno doświadczałeś.
No tak, tak, tak. No, mówiłem o tym wielokrotnie, że Kora była bardzo autorytatywna, że była właściwie taką władczynią, której się nikt nie mógł sprzeciwić. Każde zdanie odrębne było napiętnowane. Była takim trochę dyktatorem domowym.
No była.
Tak. Miała swój dwór oczywiście. Ja byłem takim trochę błaznym na tym dworze.
Nie, no
znaczy,
była.
Trudno było jakąś najmniejszą sprawę przeprowadzić, bo Kora na przykład się buntowała. Niestety, jak ja coś próbowałem najprostszego, najgłupszego naprawdę, to awantura, czy tam jakieś nowe urządzenie techniczne w domu, czy coś, to zawsze musiałem walczyć z nią. No.
A co, nie lubiła nowości technicznych?
Nie o to chodzi, wiesz, wszystko było trudne do przeprowadzenia. A później, jak już to przeforsowałem, to była zadowolona, prawda, ale...
Ale takie momenty były.
Może ktoś jakoś specjalnie nazywa psychologii taki charakter.
No wiesz co, no, lubiła stawiać na swoim.
Tak, ale czasami...
Czekaj, zaczepiło nam się, ale to bardzo będzie dobrze.
Z banuszek naleci?
Pewnie. Jak się bawić, to się bawić. Dzięki. Zacząłeś coś mówić.
No, trochę jej się to zaostrzało, wiesz, szczególnie w chorobie było gorzej, coraz gorzej z tym autorytaryzmem, było coraz gorzej, no coś za coś, no miała takie cechy. Ja na nie mówiłem, że jest jak Jarosław Kaczyński, że jak coś powiedziała, to w ogóle nie ma w ogóle żadnej dyskusji.
No tak, no ale ty się jednak ośmielałeś, chyba akurat w Prawie i Sprawiedliwości chyba nikt się nie jest w stanie przeciwstawić Jarosławowi Kaczyńskiemu.
A... Bana się jedynie.
Ale wiesz co? Ale
ja też... byłem Banasiem.
Ale myślałam,
w naszym
że...
związku był ona ma Jarosław Kaczyński, ja byłem Banasiem.
Mówisz o tych burdelach? No tak, ale wiesz co, tak myślałam sobie, że może będzie pierwsza rozmowa, która będzie bez polityki i nie padnie nazwisko Jarosława Kaczyńskiego, a jednak zawsze musi.
Nazwisko Jarosława Kaczyńskiego musi paść zawsze.
Więc jest zawsze tutaj obecny w tym programie i właściwie mogę powiedzieć, że gościem każdego mojego programu jest Jarosław Kaczyński w takiej sytuacji.
Myślę, że Jarosław Kaczyński w willi Wojciecha Jaruzelskiego, jakby się to znalazł, to też byłoby interesujące.
No myślę, że pomyślałby sobie, że no ten Jaruzelski w sumie żył tak samo skromnie jak ja żyję. Akurat to no i może jeszcze... co by znalazł wspólnego z generałem Jaruzelskim, to miłość do zwierząt.
No. Do zwierząt?
No, powiedz, co chciałeś
do Warszawy
powiedzieć.
Może?
No, chciałeś powiedzieć do dyktatury?
Dyktaturka?
No, czy ojciec nie miał...
Twój tatuś tam zrobił taką małą dyktaturkę i Jarosław też robi taką małą dyktaturkę. Mamy takie małe dyktaturki.
No.
Ale chcę ci powiedzieć, że znajomość tobą nie uchroniła mnie przed... problemami ze służbą bezpieczeństwa. Niestety nie dawali mi spokoju, szantażowali mnie, chcieli, żebym był donosicielem.
A czemu wtedy tego nie powiedziałeś?
Wiesz co, no, co ci będę zajmował głowę jakimiś drobnymi
problemami? Ale byś wiadomo, no nie, no to drobnymi problemami.
Nie, no i w sumie mi nie zrobili. No, przez 3 lata nie dostawałem paszportu, no wielka rzecz. No ludzie gorsze rzeczy wtedy przeżywali.
Jeżeli do mnie ktoś się zwracał z prośbą, to się starałam i pomóc i na ogół to się udawało. No dobrze.
Było, minęło.
No było, minęło, no tak, ale to tak trochę dzisiaj robimy takie, wiesz, zaduszki, więc
tak
mówimy o rzeczach przeszłych, no, które...
Wydałem książkę w podziemiu, wiesz, wydać się przedświt i to ich niestety bardzo tych panów zdenerwowało, no i takie rozmowy, ale ja miałem dobre wychowanie, wiesz, moja matka nauczyła mnie takiego, żeby broń Boże nie kolaborować i donosicielstwo nie było w moim moim jak gdyby stylu. No. Mm-hmm. Byłem twardy i właściwie no, to nie był jakiś taki straszny reżim. No, straszyli mnie, straszyli, ale w końcu...
Ale nic się strasznego nie zrobili. No. Paznokcie masz ciągle.
Paznokcie mi nie wyrwali.
Mm-hmm. No tak, słuchaj, schodzimy na tematy polityczne i pamiętam, że kiedyś spotkaliśmy się i ty mnie namawiałeś, żebym też się spotkała z Januszem Palikotem, bo ty właśnie nawiązałeś z nim współpracę i potem też się spotkaliśmy na tej takiej wielkiej uroczystości przed, w związku z kampanią Janusza, Janusza Palikota. No wiadomo, jak to się skończyło politycznie. Ale czy nie korciło ci teraz taka nowa lewica powstała, już taka nie SLD-owska tylko, ale też Wiosna, która właściwie jest no, takim po ruchu Palikota stworzona, nie namawiali cię?
Nie, w ogóle do głowy mi to nie przyszło. Nie, to jest jednak dla specyficznego rodzaju ludzi działalność. Nie czuję się akurat predysponowany w tym. Nie mam jakichś takich społecznych zainteresowań, ani nie znam się, szczerze mówiąc, głębiej na polityce. I może kiedyś, ale na razie to chcę się zająć właśnie tym, co kontynuować to, co Kora robiła i życiem prywatnym. Mam piękne miejsce na Roztoczu i kocham przyrodę, a polityka...
Ale byłeś zawsze bardzo taki śledzący politykę i bardzo emocjonalnie podchodziłeś, szczególnie Kora to już w ogóle. No.
Miałem taki okres, że nawet pisałem na temat i często taki był blok na temat. Tak. Chodziłem bardzo często o telewizji, nawet z tymi później, którzy wygrali wybory i z panią Kępą i z różnymi tymi ludźmi rozmawiałem. I dosyć byłem nawet agresywny z tego powodu. Tak. Nawet kiedyś pamiętam, że w Kastorem jakiś facet się na mnie rzucił, chciał mnie pobić za moją znajomość z Palikotem. Na szczęście tak maskował trochę te ruchy, ale no Palikot dawał jak gdyby nowe otwarcie. Wydawało się, że daje nowe otwarcie. Ruszał te problemy jak, bardzo ośmieszane problemy, jak legalizacja marihuany, bo to się zawsze ośmieszało, że to jest temat tylko dla dzieci. No i jak wiesz, miał te wolnościowe, piękne pomysły. No, ale sam nie dorósł do roli, jaką sobie wyznaczył. Tak bym to w skrócie...
Czy jakoś rozczarował cię?
Bardzo, no trochę mnie rozczarował, bo później miał właściwie niestety otaczał się ludźmi takimi...
Sklebiającymi?
Tymi z lewicy. Nie z własnego ruchu, tylko z lewicy. Bez przerwy był z panem Kwiatkowskim i z panem Siwcem. Uh-huh. I to już było jakieś takie dosyć dziwaczne, dlaczego on to robi, bo odciął się jak gdyby od korzenia swojej partii. Później skrytykował Wandę Nowacką, która była z jego partii, była...
Nowicką.
Wandę Nowicką, która z jego partii... To wszystko zaczęło jakieś... Jego ego zaczynało... Znaczy, straciło kontrolę nad całym kształtem, bo pomysły miał dobre, diagnozy miał świetne, z czego dzisiaj widać, naprawdę. Dużo bardzo przewidział. No ale skończyło się jak skończyło. No, już nie istnieje jako byt, ale no, polityczny, no, ale pamięć istnieje.
A masz kontakt z nim jakiś?
Nie, on odciął się od wszystkich i pamięta. Z tego co wiem, z nikim ze znajomych nie ma kontaktu. Jeszcze był kiedyś u nas z żoną, zaraz po tym rozwiązaniu tej jego partii, był u nas z żoną na Roztoczu, ale później już nie kontaktował się. Nawet Kora była u niego w jego mieszkaniu wspaniałym.
No, ale...
W Lublinie jakieś takie ma, że wręcz tam wycieczki przychodzą. Ja już nie. Mm. I w czasie choroby Kory, tej takiej najgorszej, jak jeździliśmy do Lublina na onkologię, nie mieliśmy już z nim żadnego kontaktu. Nie odbierał telefonów, ale nie mam do niego pretensji. Nie mam do nikogo o nic pretensje.
O. No taki temat, którego boję się dotknąć, ale musimy, wiesz, że... Temat umierania. Mm-hmm. I no jest taka śmierć, która przychodzi nagle i która jest dla nas zaskoczeniem i jest jakimś strasznym ciosem. Ale z drugiej strony właściwie no, to takie pytanie, to wszyscy sobie zadają, prawda? I myśląc o swoich bliskich, jakby woleli, żeby odeszli i też o nas samych, czy odejść nagle, czy odchodzić powoli, że niby to daje takie jakieś myślenie o tym, że się możemy do jakiejś śmierci przygotować, ale chyba nie możemy tak naprawdę.
Z mojego doświadczenia nie możemy się do śmierci przygotować. Mimo, że Kora właściwie odchodziła, ja do samego końca jakiś dziwnie wydawało mi się, że ją uratuję, że będzie żyła. I pod koniec już stosowałem już jakieś dziwne metody, żeby ją uratować. Niepotrzebne z dzisiejszego punktu widzenia.
Jakieś takie nietradycyjne?
Nietradycyjne, tak. Po prostu uzdrowicieli. Nawet samolot chciałem wydać, żeby uzdrowiciel przyjechał, ale później on działał na odległość i rzeczywiście to działało, ale to tylko jej wprowadziło niepokój. Wiesz. Mhm. Czasami trzeba pozwolić komuś odejść, ale nie mogłem się z tym pogodzić. Nie wyobrażałem sobie, że Kora nie będzie żyła. Wiesz, to jest bardzo dziwne zjawisko, że nie można sobie wyobrazić człowieka, który umarł.
Wiesz co, no i ty, dla ciebie Kora żyje w związku z tym.
Dla mnie Kora żyje, tak.
Dla ciebie
tak,
Kora żyje. Tak. Też nie wiem, czy to jest najlepiej, czy to jest kwestia też osobowości tej osoby, która chodzi, czy też relacji, którą z nią mamy, takiej silnej.
Jedno i drugie.
Jedno wiesz. I drugie, ale z drugiej strony właśnie rzeczywiście...
Ja znam ludzi, którzy są bardzo poważnymi filozofami, ateistami, i którzy po śmierci Kory też dostali różnych bardzo dziwnych wstrząsów i nawet twierdzili, że być może ona, tak jak ja mówię, żyje, że istnieje w jakiejś innej rzeczywistości, że nie wykluczają tego. Oczywiście to są spekulacje, bo nie mam, oprócz tych moich prywatnych doświadczeń, no nie można tego w żaden sposób udowodnić, ale powiedziałbym, ta sfera transcendentalna czy transfizykalna, dla mnie ona jest istniejąca, dla mnie jest jakąś pociechą.
No jest
bo zawsze, mimo byłem człowiekiem wierzącym, ale jednak człowiek wie, no, że czy po tej śmierci jest wielka nicość, czy coś jednak jest. No i dla mnie to jest pocieszające, że to nie jest jednak koniec. Może to coś ma wspólnego z koncepcją czasu i przestrzeni, może żyjemy w jakiejś kompletnej ułudzie, nie rozumiemy całego tego zjawiska. No, można by godzinami rozmawiać na ten temat, tak. Ale ja tylko opisuję swoje przeżycia, więc dla mnie nawet nie mogę tego nazwać życiem po śmierci, bo nie wiem, co to jest.
Jest tak, i czy to śmierć. No, bo, tak,
czy to jest w ogóle śmierć? To jest w ogóle śmierć. Bo jeżeli śmierć jest śmiercią, to nie ma życia po śmierci, no bo nie nazywałaby się śmiercią, prawda? Tu popadamy w różne semantyczne...
No, semantyczne, tak, ale wiesz co, też tak się...
I to nie chodzi o te doświadczenia z tymi tak zwanymi przedśmiertymi doświadczeniami, tymi tunelami, tymi śmierciami klinicznymi, mm-hmm. To w ogóle nie o to chodzi, wiesz, nie, bo ta tak. Śmierć kliniczna to ja jestem w stanie zrozumieć, że to są jakieś reakcje, po prostu reakcje organizmu DMT, mózga, które tak. Mam w organizmie, powoduje halucynacje, no trochę się tym interesowałem. Natomiast stoimy przed wielką zagadką, wszyscy, jak tu jesteśmy i ci, którzy nie wierzą w nic, mogą się bardzo zdziwić.
Ale wiesz co, też się zastanawiam, bo tak jak mówiłeś, że nie dawałeś w jakiś sposób Korze odejść, nie chciałeś jej pożegnać w taki sposób już fizyczny, prawda, że odchodzi. Czy tego samego też nie robisz w takim psychologicznym tym, że też jej nie dajesz odejść i zacząć jakiegoś etapu, w którym no, będzie to wymagało od ciebie powiedzenia sobie coś się jednak skończyło i muszę zacząć coś nowego,
no
zupełnie.
Tak. Ja, wiesz, to jedno drugiego nie... Znaczy ja popadam w różne sprzeczności w związku z tym, że Kora się staje jak gdyby obiektem historycznym, obiektem muzealnym.
Boginie nigdy nie umierają.
Tak, chodzi nawet o jej stroje, wiesz. No, zostawiała bardzo dużo pięknych ubrań. No, wiem, że jako Kora by chciała, żeby ludzie w tych strojach chodzili, bo ona była taka, że ona rozdawała rzeczy.
Tak.
Nikt nienawidziła gromadzenia rzeczy, ale z drugiej strony, jeżeli ja myślę o założeniu muzeum, no to nie mogę rozdać tych strojów, więc tu się nakładają różne sytuacje. Nawet jeżeli się z nią żegnam w tym sensie psychologicznym, to uważam, że jako duch opiekuńczy istnieje w jakiejś formie i nie odchodzi całkowicie i wierzę, że się z nią jeszcze kiedyś spotkam. Wierzę w to, że wszyscy ludzie, którzy się kochali, się spotkają, więc bardzo ważne, żeby jednak się kochać, że miłość może być tym, co nas ocali po tej drugiej stronie również, więc tutaj jestem zwolennikiem miłości. Do tego też oczywiście nasze kochane zwierzęta należy. Mam nadzieję, że spotkam Ramonę, Pimpusia.
Pinkiego.
Pipiego. Bobo, naszego ukochanego kotka, który niestety, jak Kora umierała, ja się nie potrafiłem nim zająć. Kora widziała, że ja się już nim zajmuję. Lis go później był osłabiony i lis go zaatakował.
No, na roztoczu, tak?
Na roztoczu. Straszne rzeczy się działy, naprawdę też ze zwierzętami. Wszystko to jakoś wpadało w jakiś taki lej śmierci i cierpienia. I nie tylko jedna rzecz, wiele rzeczy to było takie przerażający czas, że człowiek nie mógł sobie z tym losem dać rady. I Ramona też zachorowała, ratowałem ją, zawoziłem do weterynarza, wziąłem drugą suczkę, Fridę, która dawała jej transfuzję krwi. I niby Ramona wyleczyła się, ale przyjechałem do Warszawy i położyła się na łóżko kory. I odchodziła i też zrobiłem idiotyczną sprawę, znaczy nie tyle ja, bo poszedłem do weterynarza, a weterynarz jeszcze chciał ją ratować jakimiś niepotrzebnie, więc czasami trzeba komuś podejść, komuś, człowiekowi, zwierzęciu, więc...
Ale wiesz co, bardzo dobrze cię rozumiem, bo kiedy zmarła moja mama, to po rodzicach został ich pies, Lula, który miał 18 lat. I no, został tutaj w tym domu, ja mieszkam gdzie indziej ze swoim synem. Ja też właściwie żyłam na dwa domy. Przyjeżdżałam rano tutaj, albo też moją kochaną sąsiadkę prosiłam, żeby miała klucze, żeby przyszła, kiedy ja nie mogłam przyjść rano, żeby ją wyprowadzić, dać lekarstwa. Potem przyjeżdżałam też po południu, jeszcze mamy opiekunka, też prosiłam, żeby przez jakiś czas została i przez 9 miesięcy udało mi się utrzymać ją przy życiu. Bo to był taki... No jedyne stworzenie żywe, które łączyło mnie z rodzicami. Więc to jest nie tylko miłość do zwierzęcia, ale też do jakichś własnych wspomnień.
Taki link. No ja mam, wiesz, jak napisałem książkę o naszym istnieniu z koroń ze zwierzętami na roztoczu. Ramona, Mila, Bobo i 56 innych zwierząt. I kora nie żyje, Ramona nie żyje. Bobo został przez lisy zaatakowany. Mila niedawno zmarła ze starości na roztoczu. Na szczęście jeszcze żyje Mimi.
Czyli?
Kotka Mimi, którą żeśmy znaleźli w naszym domu, była pod tarasem. Nie wiem, jakim cudem się tam znalazła. Mieliśmy się rozkręcać taras. Czyli Mimi żyje na roztoczu i Frida żyje, którą kora ktoś ją wyrzucił i myśmy ją przy pomocy naszej przyjaciółki i Wonki przygarnęli, wyleczyli, wysterylizowali. Czyli żyje jeszcze Frida i Mimi. Czyli jeszcze mam dwa linki zwierzęce z
Tak,
skoro.
Jeszcze połączenie, tak, jest. Wiem, że pisałeś dzienniki przez te 5 lat, tak. kiedy kora odchodziła. Ja pamiętam, jak byłam u kory po jej pierwszej operacji. Jeszcze w takim dobrym humorze byliśmy wszyscy. Chociaż ta diagnoza była zła, ale operacja się udała, kora się dobrze czuła. Te 5 lat tych zapisków, tego dziennika, to jest taki dziennik o współumieraniu w jakiś sposób.
Ja ci powiem szczerze, że ja nie przyjmowałem do tego, że kora umiera. Nie myślałem w ogóle w ten sposób. I jak w tym szpitalu właśnie na Czerniakowskiej byliśmy tam razem z Mateuszem i Szymonem u lekarza i nam powiedział, że kora ma nowotwór rozsiany bardzo i tak dalej. I Mateusz, syn kory, Marka, powiedział, że to znaczy, że kora umrze. A ja powiedziałem, absolutnie umrze, ale na pewno nie teraz. Byłem święcie przekonany, że będzie jeszcze żyła. No i żyła jeszcze prawie 5 lat. Oczywiście to była walka. Szpitale, zabiegi, operacje, koszmar polskiego szpitalnictwa. Ale też wspaniali ludzie, którzy się pojawiali, zupełnie jak anioły. To też... Ta wiara w anioły, no kora śpiewa piękną piosenkę Anioł, no może są ludzie anioły, pojawiali się ludzie w odpowiednim momencie, którzy nam pomagali. To jest coś niesamowitego.
Ale kora w ogóle miała taki zwyczaj, że do przyjaciół mówiła, pamiętam, do mnie, aniele mój.
Tak. Więc wy też byliście takimi aniołami, ty i Fedi, twój partner wczesny.
Lekarz,
który nam pomagał wtedy, wiesz, to pracujący w tym szpitalu, gdzie kora miała operację, anestezjolog.
I pomagał nam wszystkim walczyć z naszą bezsennością.
Tak jest. Darek Fedyniak, zwany Fedim. I wiesz, ja nie myślałem o umieraniu, ponieważ musiałem być sprawny, funkcyjny i załatwiać. No kora nie nadziła słowo załatwiać, no ale stałem się takim menadżerem choroby, wiesz, orientowanie się o tych wpisach, wypisach. Jedna operacja, druga operacja, trzecia operacja, karetki, kroplówki, naświetlania, spotkania, poruszanie się między profesorami onkologii, którzy się wszyscy nawzajem czasami niezbyt lubią, więc no zdobyłem taką wiedzę, która mam nadzieję nie będzie mi potrzebna więcej. Ale gdybym ja rozpaczał i myślał o tym, że kora umrze, czy umiera, to bym nic nie zrobił, bo bym płakał, klipał. Nie o to chodzi, no musiałem
walczyć.
Walczyć, no i dlatego jeżeli mogę komuś coś poradzić, to jeżeli macie osobę chorą terminalnie, tak czy inaczej, to nie popadajcie w rozpacz, w depresję, bo to przecież nic nikomu nic nie da. Bądźcie operacyjni, pomagajcie i pozwólcie tym ludziom, żeby żyli pełnią życia. I Korana roztoczył, miała ogród warzywny, miała ogród kwiatowy, kupowała róże, magnolie, butleje, sadziła cebulę, przyprawy, jeździliśmy, jeszcze pracowała w Masby The Music, jeszcze nagrała dwie piosenki do filmu, podłożyła głos Nie ma mocni. No, a ile zbudowała domów, a ile urządziła domów, no więc...
No, była bardzo aktywna.
No i pisała te notatki swoje, które dzisiaj wydaliśmy, tak. Więc...
Była to bardzo
każda, i cieszyła się każdym dniem, każdy poranek, każdy powiew wiatru, każdy wschód, zachód słońca. Naprawdę to bardzo intensywnie przeżywała i to możemy się tym cieszyć. To jest cud życia, cud istnienia, więc nawet osoba bardzo chora w tym życiu może znaleźć coś wspaniałego.
I to jest takie dość optymistyczne, tak jak optymistyczne jest to, że takim przeciwieństwem, mówi się, śmierci jest miłość. I ta książka, ale nie tylko ta książka, te wszystkie... Czekajmy, Lolek ma inne zdanie na ten temat. Wszystkie piosenki Kory wcześniejsze. Ta książka jest też przepełniona miłością, jakby to taką miłością sensualną między mężczyzną a kobietą, jakby także bez tej miłości właściwie życie jest niemożliwe.
No tak Kora uważała, że miłość jest bardzo ważna. U niej to jeszcze było, się przeplatało z tęsknotą, którą miała w dzieciństwie, od dzieciństwa za matką. Ta tęsknota do niej cały czas w niej głęboko żarzyła się.
No tak, miała koszmarne dzieciństwo, burzliwą młodość, a potem jednak rzeczywiście chyba dobre życie, tak jak mówisz.
Czytamy dzisiaj, że Korwin-Mikke powiedział, że to dobrze, że Kora była molestowana seksualnie w dzieciństwie przez księdza i tak dalej, bo dzięki temu stała się świetną artystką. Tak, to byłaby szarym człowiekiem. To też jest jakaś argumentacja. Rozbawiło mnie, no ale... On wyraża jakąś pewną prawdę, prawda?
Że
zło się przeplata z dobrem, że te dwa elementy, jedno, drugie...
Czy wiesz co, że silne osobowości są w stanie traumę przetworzyć właśnie jakąś tam to w psychoanalizie to superego, czyli na jakieś właśnie jakąś twórczość. W tym przypadku...
Ja nie krytykuję Korwin-Mikke za to, co powiedział, bo on... To jest jeden z niewielu ludzi w Polsce, który potrafi powiedzieć coś wbrew. Należy takich ludzi cenić, prawda?
Ale widzisz, ja zapraszam pana Janusza Korwin-Mikke tutaj do programu. Panie Januszu, jeszcze raz zapraszam i naprawdę kilka osób tutaj przeszło przez ten dom i nic strasznego się nie stało. Także ponawiam zaproszenie do programu, gdzie nie będziemy dyskutowali na temat inteligencji kobiet, jak pan jest wszędzie o to pytany. Kamil, tak na koniec tej rozmowy zbliżają się święta. Wyście jakoś tak nigdy do tego religijnie nie podchodzili, ale zawsze były.
Święta były cudowne i Kora urządzała stół i tak. Tam w okoliczni bliżyła nam przyjaciele Krzysiu Jak z żoną.
Ale też nieraz byłam tam u was.
I w Warszawie i były jeszcze w takiej pierwszej fazie to nad kolędy były, później już nie, przyjeżdżała rodzina i była choinka i były prezenty. Ja nawet puszczałem kolędy. No Kora jednak się wychowała w tym katolickim obrządku i Kraków był bardzo katolicki, gdzie ona mieszkała, więc święta były ważne. Oczywiście ona nie wierzyła w te wszystkie historie związane z narodzinami. Bóg się rodzi niestworzony, ale się rodzi, więc to są bardzo ciekawe problematy.
Nie wchodźmy już.
Nie wchodźmy już głębiej. Ale sama święta przesilenie, prawda, ono ma ten wymiar. No, zawsze ta religia jakoś nas dopadała. No, urodziliśmy się w niej i umrzemy w niej, więc. No,
też ma nie, również astronomiczny, prawda?
Astronomiczny nie ma. Też
się, zaczyna się religia, dzień wydłużać wtedy.
Ona się też przeplata z pogaństwem, nie oszukujmy się, z tymi przesileniami. Wszystko tu jest w jednym i nie negowaliśmy tego. Natomiast ja od kiedy Kory nie ma, ja unikam tych świąt. W zeszłym roku pojechałem do Egiptu. I nie spędzałem w Egipcie świąt, a w tym roku jadę na Kubę. Wyjeżdżam 24 grudnia, więc...
Sam? Dobrze.
Prywatność Dobrze. Mojego życia osobistego chcę, żeby była zachowana. Wyjeżdżam z dwumetrowym mężczyzną, mam takie bicepsy. Ja to był żart oczywiście.
Ale to zostawimy.
Chodzę na siłownię i kogoś poznałem. Jest piękny i młody.
Jest piękny i młody, ale powiem Ci, że bardzo dobrze rozumiem z tymi świętami, dlatego że kiedy zmarła mama, bo tak zawsze święta obchodziliśmy i to tak tradycyjnie, mimo
tradycyjnie tego, że nie śpiewaliśmy międzynarodówki.
Nie śpiewaliśmy międzynarodówki, ani nie było tak jak w Misiu, tak?
W Misiu, tak.
W Misiu czy w rozmowach?
W Misiu,
tylko rozmowach kontrolowanych, czy w Misiu, tak właśnie, a to już Wigilia, kiedy obchodzicie, tak? Będzie tradycyjna goloneczka, nie?
Zaprosilibyście mnie kiedy do siebie? Gdyby to wasz generał zechciał dać się zaprosić na tradycyjną Wigilię.
Bardzo chętnie. Kiedy urządzacie?
24.
Aha, znaczy jeszcze przed świętami. Może to i słusznie.
To tutaj było też z opłatkiem i to właściwie ojciec nawet bardziej o to dbał, ponieważ pochodził też...
No, opłatek to jest piękna rzecz, jelenie się chlebem, no to jest cudowne.
Tak, i to jest... Więc tak było, ale po śmierci mamy zapytałam syna, czy chce, żeby były święta, a powiedział, że nie chce. W zeszłym roku po jakimś czasie, ponieważ byłam zaręczona, i święta spędzaliśmy z moim ówczesnym narzeczonym. No już wszystko się skończyło, ale rzeczywiście właśnie też nie wiem jak te święta. W każdym razie na pewno z Gustawem zjemy jakąś kolację, podzielimy się opłatkiem, a potem może będziemy jakiś horror oglądać.
Polecam nowozelandzkie horrory.
O, tego nie znam. To też porozmawiamy już sobie poza programem. A bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję. Życzę, mam nadzieję, że nie bredziłem.
To już ocenią nasi widzowie, których bardzo serdecznie proszę o komentarze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wiesz, Kamil, ponieważ właśnie zbliżają się te święta i ta książka jest tak piękna, że moglibyśmy podarować komuś z naszych widzów, tylko wymyślić jakieś pytanie, na które mogliby odpowiedzieć. Kora... Niedługo, bo to jak się dowiedziała, że jest chora, pobraliście się, więc już tak. Nie była korą jackowską, tylko korą sipowicz.
No Kora miała nazwisko po pierwszym mężu Marku, kompozytorze wszystkich utworów Manamu Jackowska, później Sipowicz. A pytanie jest takie, jakie jest nazwisko rodowe Kory?
Panieńskie. Tak.
Panieńskie po ojcu, który był komendantem policji w Buczaszu przed wojną. Mhm.
Więc kto odpowie na to pytanie i odpowie pierwszy, otrzyma od nas tę książkę. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami, oglądaliście. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze. Dziękuję i do następnego odcinka.